W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. To, co łączy te trzy dzisiejsze czytania, to jest jakiś rodzaj wyrazistości. Jest mowa tutaj o jakimś rodzaju mocy. Na pewno też będzie chodziło o bycie konkretnym. Ot, po pierwsze słowo Mojżesza, który jest przekazicielem tego, co mówi do niego Pan Bóg. Zapowiedź tego, że zostanie posłany prorok, kiedyś ten największy, który przemówi ludzkim językiem do ludzi o Bogu, ale w międzyczasie Pan Bóg będzie posyłał jeszcze innych proroków. Prorok to nie jasnowidz, prorok to jest ktoś, kto pełni wolę Pana Boga i kto przekazuje tą wolę Pana Boga. Jest bardzo jasno określone jego posłannictwo. Jeśli będzie gadał głupoty, jeśli będzie bredził, jeśli się minie z prawdą, którą Pan Bóg objawi, jeśli będzie służył obcym Bogom, jeśli nie będzie mówił tego, co Pan Bóg mu nakazał, poniesie śmierć. Ale jeżeli będzie mówił to, co Bóg chce, to już kwestia zupełnie inna. Ten będzie rozliczony, kto słuchając słów proroka nie usłucha tych słów. Ale prorok ma być wyrazisty, ma być konkretny, ma być przejrzysty, ma nastawać w porę i nie w porę. Ma mówić, jak to by powiedział Max Kolonko, jak jest. Czyli objawiać prawdę i to tą prawdę Bożą. Takim prorokiem, w jakimś sensie bezkompromisowym i też bardzo wyrazistym, był święty Paweł. Fragment jego listu usłyszeliśmy jako drugie czytanie. To jest w ogóle też paradoks i dość zabawna sytuacja, dlatego że on pisze do Koryntian. Korynt to był port, a w porcie działy się różne rzeczy. Tam się handlowało, tam się wymieniało towary, ale tam spotykali się też ludzie i tam też kumulowało się całe zło tego świata. Mówi się o najstarszym zawodzie świata, ale mówi się też o córach Koryntu. Byliśmy w tym roku w Grecji z chórem z Garwolina, to byliśmy w Koryncie i tłumaczyłem im, kim były córy Koryntu. Chodziło o prostytutki, które marynarzom podróżnym świadczyły usługi seksualne. A więc to jest taki świat, ale mimo tego w tym zepsutym świecie zawiązuje się wspólnota chrześcijańska. Ludzi, którzy przyjęli orędzie zbawienia o Jezusie Chrystusie. I Paweł ich formuje, dlatego żeby nie pobłądzili, dlatego że otoczenie, okoliczności, może ich przeszłość, może ich pogańskie myślenie albo ich pogańscy sąsiedzi mogą mieć na nich wpływ i pokazuje im pewne rzeczy. Dzisiaj mówi o wartości celibatu i dziewictwa. I zdawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że przekreśla wartość małżeństwa. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Paweł podkreśla, że czymś bardzo wartościowym jest poświęcenie życia dla Pana Boga. Na drodze dziewictwa. Dziewictwo może dotyczyć i mężczyzn, i kobiet. I że to jest bardzo piękna droga i wspaniała. Ale to nie znaczy, że małżeństwo jest czymś gorszym, bo człowiek ma powołanie albo do małżeństwa, albo na wyłączną służbę Pana. Przekonuje, argumentuje, że ta droga celibatu, czy droga życia konsekrowanego, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj współczesnym językiem, jest trudna, ale wartościowa. Natomiast z tego też można wyprowadzić pewną naukę dotyczącą małżeństwa. Dlatego, że i w małżeństwach dzisiaj często się popełnia takie błędy. Myślę, że zwłaszcza młodzi ludzie. Tu w ogóle trzeba było zapytać o koncepcję małżeństwa. O ludzi, którzy wstępują w związki małżeńskie. Jak bardzo potrzebne jest przygotowanie do małżeństwa. Są różne propozycje tak zwanych kursów. Tutaj też był robiony kurs na miłość bardzo popularny i rozpoznawalny nawet w całej Polsce, ale bardzo wartościowymi są kursy warsztatowe, gdzie nie tylko jest wykład albo świadectwa jakichś mądrych czy pobożnych ludzi, ale warsztat, czyli praca nad sobą i dialog. I okazuje się, że wiele par, które czasami po 8 lat ze sobą były, tak naprawdę nigdy nie rozmawiały ze sobą o małżeństwie, o sprawach najistotniejszych, o swoich relacjach, o kwestii, jaką jest wychowanie dzieci, a czy też o kwestiach dotyczących wiary. To jest bardzo ważne. Dzisiaj albo się zakochała jedna czy druga i nie zwraca uwagi na to, czy on jest wierzący, albo na odwrót, a później się okazuje, że to jest przeszkoda, że to jest takie ciągnięcie sanek po asfalcie, bo on nie wierzy. I ona się chce przybliżać do Pana Boga, chce być w relacji z Jezusem Chrystusem, a on jest ciężarem i przeszkadza. Nie? Ale wracając do tematu tych warsztatów, okazuje się, że kiedy zaczynają ze sobą rozmawiać, zupełnie odrębna jest ich koncepcja i nagle mówią, nie, to my nie możemy razem żyć. I bardzo dobrze, że to wszystko się rozpada nawet po 8 latach, bo lepiej, jeśli się rozpadnie przed ślubem, niż miało być cierpieniem, jakie wiąże się z tym, co się dzieje po ślubie. Dlatego właśnie czym jest małżeństwo? Że też wiele, bo zwłaszcza młodych kobiet czy dziewcząt wręcz, kiedy się zakocha, to mówi, bo on jest dla mnie wszystkim. Jak to wszystkim? Bóg jest wszystkim we wszystkich. Bóg jest wszechmogący. To Bóg musi być na pierwszym miejscu. Czy to będzie droga powołania do kapłaństwa, czy droga życia konsekrowanego, czy to będzie droga małżeństwa, to musi być Bóg zawsze na pierwszym miejscu. Bo jeżeli postawisz kogokolwiek lub cokolwiek w miejsce Pana Boga, jeśli ubóstwisz nawet człowieka, ubóstwisz męża, ubóstwisz żonę, będziesz pokładał nadzieje wielkie związane z człowiekiem, to też się rozczarujesz. I kiedy ty, czy twoja córka, czy może twoja wnuczka mówi, że on jest dla mnie wszystkim, ona świata poza mnie nie widzi, to wiedz, że coś się dzieje, że to jest niepokojące. Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, Bóg ma być wszystkim, bo Bóg jest wszystkim. Człowiek jest słaby, człowiek potrzebuje nieustannie nawrócenia. I Paweł ma odwagę mówić o tych sprawach. Ma odwagę się ośmielić do ludzi Koryntu mówić o takich rzeczach. Dla nich prawdopodobnie na chwilę obecną jeszcze jakaś wielka abstrakcja, coś nieosiągalnego, bo oni żyją jak ludzie, których Bogiem jest brzuch, to jest też określenie świętego Pawła. To są ludzie zmysłowi, a on im mówi o wartości czegoś nadrzędnego, wzniosłego, co można zrozumieć tylko w kontekście relacji z Bogiem i tylko w kluczu miłości. Bo to nie chodzi o rezygnację, czy w celibacie, czy w dziewictwie, żebyś z czegoś zrezygnował i cierpiał i zasuszył swój celibacik i był smutny i jakiś taki nierodzący życia. Każdy musi dawać jakieś owoce, musi coś rodzić. Jeśli nie fizycznie, to duchowo. Ale oni są zmysłowi, a on mimo tego ma odwagę mówić o sprawach duchowych, bo taki właśnie jest prorok. Wyrazisty. Znów wyrazistość. I wreszcie Jezus Chrystus, dzisiejsza Ewangelia. Ten dopiero jest wyrazisty. Tak mówi, że wszyscy zastanawiają się, co to jest. Mówił, uczył ich, czy głosił słowo, przepowiadał, jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Uczeni w piśmie bardzo dobrze znali Stary Testament, ale te ich dyskursy na temat Tory, te ich po prostu rozmiędlone dysputy na temat tego, jak należy, to mnożenie bytów, to straciło moc i wyrazistość przekazu. I dlatego Jezus, kiedy występuje, to mówi i ludzie za nim idą. Głosi coś i ich porusza. Wypowiada słowo i to się dzieje. Nawet uzdrowienia, nawet wypędzanie demonów. I dlatego też później powiedzą, co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą? Tak, jest to nauka. Jezus nas uczy, pokazuje nam, jak mamy żyć. I jest to nowe, to znaczy wciąż aktualne. To nie jest słowo sprzed 2000 lat, które się zdeaktualizowało. I można nałożyć jakąś nakładkę, można to zrezygnować z czegoś, coś dopisać, może poprawić przykazania, tak by się chciało, nie? Kiedy wreszcie Kościół zrezygnuje z tego czy z tamtego? Kiedy Kościół zacznie nauczać to czy tamto? Zwłaszcza w kwestiach, powiedzmy dzisiaj, wróćmy do tego, co mówił Paweł. I tutaj też jest mowa o duchu nieczystości. Zostańmy w tych przestrzeniach dotyczących naszej czystości, seksualności, małżeństwa i tak dalej, nie? Kiedy Kościół tutaj się zreformuje? Nigdy się nie zreformuje. Dlatego, że kiedy się zreformuje, to porzuci nauczanie Jezusa Chrystusa, który jest cały czas nowe, bo jest cały czas aktualne. Bez względu na to, jak się czasy zmieniają, jakie trendy przychodzą, to nauczanie jest wciąż aktualne. Nowa nauka z mocą. I właśnie to trzecie określenie, w tym jest moc, bo to jest zawsze za tym Duch Święty. To się aktualizuje dzięki Jego mocy. I wszyscy ci, którzy otwierają się na Ducha Świętego i głoszą w prawdzie to, co jest napisane w Piśmie Świętym, czego nauczał Jezus Chrystus, także będą nauczać z mocą. I to jest ogromna moc. Moc, która ma możliwość osądzić. To słowo, jeśli głoszone jest z mocą, ma zdolność rozsądzić pragnienia i myśli serca. Jest jak miecz obosieczny. Ma możliwość pokazać ci prawdę o sobie samym, żebyś wreszcie przejrzał na oczy i się zaczął nawracać. Ale niestety, proszę Państwa, my żyjemy dzisiaj w przedziwnych czasach, o których już kiedyś pisał George Orwell, że to są czasy, w których prawda jest współczesną mową nienawiści. Dzisiaj się to w mediach mówi, ale to Orwell już dawno zauważył, że jak ktoś mówi prawdę, mówi jak jest, nazywa rzeczy po imieniu w mediach, to oni krzyczą, że to jest co to jest? Mowa nienawiści. I dalej pisał Orwell, że w czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest wręcz aktem rewolucyjnym. Rozumiecie, jeśli ktoś wystąpi i się ośmieli powiedzieć prawdę, a prawda to jest zgodność myśli z rzeczywistością. Prawda jest rzeczywistością obiektywną, a nie subiektywną. Nie zależy od mojej przekonań albo od tego, którą nogą dzisiaj wstałem. Nie można relatywizować prawdy, uzależniać od okoliczności czy od mojego widzimisię. Prawda jest albo nie ma jej. I teraz w świecie powszechnego fałszu się okazuje, że jeśli ktoś występuje i mówi prawdę, to jest rewolucjonistą, to jest akt rewolucyjny. A dzisiaj papież Franciszek musi się wypowiadać jako głowa Kościoła na temat tak zwanych fake newsów. Nie wiem, czy słyszeliście, że najnowszy dokument będzie dotyczył, czy już dotyczy właśnie tego. Nowe zjawisko w przestrzeni publicznej. Coś, co uprawiają media. Fake newsy, czyli fałszywe nowinki, które polegają na tym, że się finguje, się kłamie, oszukuje, że można zainscenizować jakąś sytuację, jak to było na jakimś tam wydarzeniu, że się kładł, żeby go sfotografowała jakaś tam agencja prasowa, że on bity był przez policję. To jest tworzenie fake newsów. I wreszcie Kościół się musi wypowiedzieć we współczesnych czasach na taki temat, bo w takim fałszu, w takim zakłamaniu żyjemy. To jest przerażające. Ale papież mówi, że pierwszy fake news już był wygłoszony bardzo dawno temu, mianowicie w raju. Pierwszy fake news usłyszała Ewa, a zaraz za nią Adam, od demona. I to właśnie demon jest tym, który jest ojcem kłamstwa, który się kłamstwem posługuje i który kłamstwem operuje. I w tym wielkim bałaganie i kotle, w którym jest tyle fałszu, potrzebni nam są ludzie wyraziści i potrzebny nam jest Jezus Chrystus, który mówi o sobie samym. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie, że ja jestem prawdziwy. Ja jestem prawdą, jestem samą prawdą. I wszyscy ci, którzy będą Jezusa Chrystusa głosili w prawdzie, tak jak w Piśmie Świętym stoi, tak jak zostało to objawione, takich potrzebujemy. Ale potrzebny jest też jakiś dar rozeznawania, żeby się nie pogubić, żeby nie pomieszać jednego z drugim, żeby zły duch nie podszył się pod tego innego. I w dynamizmie pokusy są takie etapy. Najpierw jest potrzept, jakieś wyobrażenie, jakaś sugestia z zewnątrz, a później jest dialog. Znowu odwołam się do Ewy. Kiedy ona zaczyna dialogować z demonem, to już przegrywa dialog. Tu już musi być przerwane. Później jest jakieś upodobanie w grzechu i wreszcie, jak to mówią ojcowie Kościoła, namiętność czy jakaś przyjemność nawet z grzechu. Grzech potrafi być przyjemny. Kiedyś napisałem coś takiego, to mi wykreślili, że nie. Jak to nie? Przecież my właśnie dlatego biegniemy za grzechem, bo jest często związany z przyjemnością. Ale trzeba reagować od razu, czyli rozpoznawać na płaszczyźnie potrzeptów i nie dialogować. I mówić tak jak Jezus dzisiaj. Znowu wyrazistość i jasny przekaz. Milcz i wyjdź z niego. Nie ma dyskusji ze złym duchem. Milcz, zamknij się. Nie dialoguj, bo się przejedziesz, bo zostaniesz wciągnięty. I wśród takich reguł, bo jeśli jest problem, jeśli żyjemy w świecie fałszu i mamy problem z rozpoznaniem prawdy, potrzebne są reguły rozpoznawania duchów. I takowe już skonstruował wieki temu święty Ignacy Loyola. Ja jedną z takich reguł dzisiaj chciałbym przytoczyć, bo ona jakby odnosi się do tego dzisiejszego słowa. Tam będzie mowa o kobietach, dlatego przepraszam z całym szacunkiem, drogie panie, nie piję do was i nie mam nic przeciwko wam, chociaż to was przede wszystkim nienawidzi diabeł, za wasze piękno i za to, że rodzicie, że jesteście matkami. Ale to nie jest o was, to jest o demonie. Natomiast jest to pewne porównanie, bo Loyola porównuje działanie złego ducha do działania kobiety. Jeszcze raz przepraszam, to nie o was, to o złym duchu. Jest tam w regule 12 napisane tak. Nieprzyjaciel, to jest diabeł, zachowuje się jak kobieta, która ma słabe siły, ale mocne chęci. Właściwością kobiety jest, że kiedy podczas kłótni z jakimś mężczyzną ten się okaże być silnym, traci ducha i ratuje się ucieczką. A kiedy jest przeciwnie i mężczyzna traci ducha i ucieka, ogromnie wzrasta gniew, mściwość i gwałtowność kobiety. Jest tak, drogie panie? W waszym życiu, w waszym postępowaniu? Ale jeszcze raz powtórzę, nie o was to, tylko o tym, jak działa zły. I dalej święty Ignacy wyjaśnia tak. Tak też nieprzyjaciel słabni traci ducha i ucieka ze swymi pokusami, jeżeli osoba ćwicząca się w sprawach duchownych nieustraszenie się opiera pokusom nieprzyjaciela, postępując w całkiem odwrotny sposób. A jeżeli przeciwnie, człowiek odprawiający ćwiczenia zaczyna odczuwać trwogę i tracić ducha, kiedy cierpi pokusy, nie ma tak dzikiego zwierzęcia na powierzchni ziemi, jak nieprzyjaciel ludzkiej natury, to jest diabeł, kiedy realizuje swoje przewrotne zamiary z tak wielką złośliwością. W związku z powyższym, jaki jest ratunek na złego ducha, na pokusy, na to kłamstwo, na jego działanie? Stanowczość, wyrazistość, konkret. To, co robi dzisiaj Jezus. Milcz! Jeśli ty okażesz siłę duchową, to diabeł ucieknie. A jeśli się okażesz być słabym, to będzie cię deptał, aż zdepcze. Ale nie martw się, bo dobra nowina, nie fake news, tylko dobra nowina jest taka, że Jezus pokonał szatana, zwyciężył grzech, śmierć i podłość naszego nieprzyjaciela na krzyżu. Jego działanie jest ograniczone, ale to wszystko od ciebie zależy. Co wybierzesz? Bądź zimny albo gorący, mówi Apokalipsa świętego Jana. Bo jeżeli nie jesteś ani zimny, ani gorący, to wypluje cię, albo jeszcze gorzej mówią, tłumaczą to bibliści, wypluje cię z moich ust. Bądźmy zimni albo gorący. Amen.